Elżbieta Płonka, doradca wojewody do spraw ochrony zdrowia, lekarz, była senator Prawa i Sprawiedliwości, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Przy mikrofonie Marcin Sasin. Po długich rozmowach udało się wypracować pakiet rozwiązań, który odpowiada na problemy, które wysuwali młodzi lekarze. Tak mówił wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski po spotkaniu z Porozumieniem Rezydentów. To co, jeden etat, jeden lekarz, to się uda?
Mam nadzieję, że to porozumienie jest początkiem poważnego dialogu, bo to naprawdę jest problem do rozwiązywania nie za pomocą jednego porozumienia. Ale jest to krok do przodu i fakt, że jest to dobry krok, bo uzależnia jakby pieniądze od pracy. I też ważne jest, że zauważone jest to, że lekarze nie powinni pracować w wielu miejscach, bo to wyczerpuje siły po prostu każdego człowieka, więc trzeba szanować lekarza, specjalistę i trzeba mu dobrze płacić, jeżeli chce się mieć takie usługi. A więc myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast na pewno nie jest to rozwiązanie już docelowe we wszystkich problemach. Należy dalej prowadzić dialog i tak chyba pan minister nawet zapowiedział, że to jest dalej ciężka praca na ten temat.
Porozumienie przewiduje coroczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Kilka miesięcy temu nie można było. Teraz można. To kwestia osoby ministra?
Priorytety, powiem tak, priorytety. Przyszedł minister, który musiał się zmierzyć z problemem. Problem zastał bardzo trudny. W ochronie zdrowia zresztą słyszę od młodych lekarzy, że jest tak, albo dzisiaj coś załatwimy, albo to nigdy się nie da zrobić. Więc dzisiaj jest teraz. Teraz jest dzisiaj i to jest zadanie do rozwiązywania dla perspektywy rządzenia. To naprawdę jest poważny problem.
Wiceszef Porozumienia Rezydentów Jarosław Biliński mówił wczoraj do dziennikarzy, że w końcu udało nam się coś najważniejszego, zmienić mentalność polityków. Jaka to mentalność, pani zdaniem?
Ale w jakiej kwestii mentalność polityków?
W kwestii propozycji rezydentów. Czyli tutaj rezydentom też o to chodziło.
No, dla mnie to jest... Myślę, że osoba ministra i jego doradców to jest nowy zespół. I ten nowy zespół pewnie ma jakieś konkretne wizje, konkretne pomysły. Może to jest właśnie ten sposób myślenia, który został pokazany przez nowy zespół.
Co ciekawe, minister zapewnił, że wynegocjowane te wyższe stawki są zaakceptowane przez premiera. W ciągu dekady ta klauzula opt-out zniknie z systemu, bo tak niektórzy eksperci mówią, bo teraz szpitale przez tą klauzulę są w kadrowych tarapatach.
Problem nie jest rozwiązany, tak na dobrą sprawę. W związku z tym myślę, że właśnie tej klauzuli będzie dotyczyć następne działania i szukanie porozumienia i wyjścia z tego trudnego problemu. To jest problem teraz nadal braku kadr. Nadal braku kadr.
Jak to zmienić? Kształcenie przede wszystkim?
Kształcenie to są lata, prawda? Także trzeba pomyśleć jeszcze o jakimś innym rozwiązaniu. Ściąganie tych, którzy by chcieli przyjechać, ale też na jakich zasadach, co im zaproponować. Zatrzymać tych, którzy już kończą w tej chwili specjalizację i mają plany, bo to ich nie dotyczy na dobrą sprawę. Podwyżki dla rezydentów nie dotyczą tych, którzy teraz kończą. Także to jest następny
to
temat.
Drogą.
Co im zaproponować, żeby zostali jakieś ciekawe pomysły. Także to jest rzeczywiście ciężkie zadanie pokazania perspektywy w ochronie zdrowia dla kadry medycznej, dla lekarzy, żeby chcieli zostawać. A poza tym może trzeba pomyśleć o jakiejś pomocniczej roli w ochronie zdrowia dla lekarzy, zwłaszcza tych starszych lekarzy, którzy są bardzo obciążeni pracą i to już jest podstawowa opieka.
Pomocniczej roli, czyli?
No nie wiem, może pielęgniarki wprowadzić większe zadania. To miało być, tego nie ma. Może
ale z kolei pielęgniarek też brakuje.
No brakuje oczywiście, ale może jednak tutaj trzeba też pomyśleć, które pielęgniarki, to dokształcić je trzeba, prawda, bo te panie pielęgniarki, które są po liceach medycznych, to one potrzebują, gdyby teraz trzeba było, dużego przeszkolenia, ale może to się da zrobić. Więc to jest rozmowa między ministrem a całą grupą pracowników medycznych w ochronie zdrowia.
A propos kadrowych tarapatów, Urząd Wojewódzki obserwuje to, co dzieje się w lubuskich szpitalach, bo był komunikat, że nie jest tak źle.
Urząd Wojewódzki obserwuje. Urząd Wojewódzki, pani dyrektor, rozmawiamy o tym. Mówimy, że jednak sieć szpitali nie została zrealizowana tak, jak chcieliśmy i plan pierwotny zmian w ochronie zdrowia, również jeśli chodzi o finansowanie, nie został zrealizowany. A zatem nie ma instrumentów. Urząd Wojewódzki nie ma instrumentów, jak wpływać na zadania, które prowadzą samorządy. Bo to są szpitale samorządowe.
No dobrze, ale to Prawo i Sprawiedliwość teraz rządzi w kraju. Jest realna szansa, żeby to zmienić?
Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w większości samorządów, zwłaszcza
samorządów, ale ja mówię o kraju i ma swoich przedstawicieli w urzędach wojewódzkich.
No więc to jest zadanie dla rządzących, żeby pomyśleli, co dalej, jak rzeczywiście mieć wpływ na to, co się dzieje w szpitalach powiatowych, w szpitalach wojewódzkich.
A to byłoby dobre rozwiązanie, czy to byłby konflikt interesów mimo wszystko?
Myślę, że w sieci szpitali rzeczywiście powinny były się znaleźć nie wszystkie szpitale, tylko te szpitale, które odpowiadają za wielospecjalistyczne zabezpieczeństwo leczenia szpitalnego. Stało się, jak się stało. Teraz trzeba pomyśleć, co z ewentualnie likwidacją NFZ-u. Jak ustawić płatnika? Czy rzeczywiście już podjąć tą decyzję? I to jest chyba kolejne zadanie dla ministra, bo zostało odłożone. Likwidacja NFZ-u wisi w powietrzu. Będzie, nie będzie. A to jest realny wpływ na zadania szpitala i na płacenie szpitalowi. Także to, no jest luka między tym, co robi rząd, a tym, co robią samorządy. Nawet tych 500+, okazuje się, nie wszystkie samorządy są zdolne do współpracy.
Tak, i ostatnio była decyzja minister Elżbiety Rafalskiej w tej sprawie.
Żeby przekazać to wojewodzie.
Czyli na przykład ten budżet, który ma dzisiaj NFZ, powinien przejąć urząd wojewódzki? A urzędy wojewódzkie poradziłyby sobie z takim zadaniem?
Myślę, że polegałoby to przede wszystkim na przejęciu kontroli nad NFZ-em.
Czyli po prostu
likwidacja NFZ-u,
znaczek zostaje zlikwidowany, ale instytucja de facto zostaje.
Podległa wojewodzie, bo trzeba skorzystać z kompetencji urzędników. Trudno w tej chwili robić wielki przełom, przemodelowanie. To byłoby zbyt trudne. A wtedy wojewoda rzeczywiście miałby realny wpływ na to, które szpitale będą pod ścisłym nadzorem, a które rzeczywiście samorządy, te mniejsze szpitale oczywiście też powinny realizować swoje zadania, ale głównie wojewódzkie szpitale powinny być kontrolowane pod kątem wykonywania bezpiecznego zadania.
No, a nie ma pani wrażenia, że w polskim systemie problemem jest to, że nie płaci się za wyleczenie, tylko za po prostu sztukę? I może ta
jest
zmiana byłaby...
w systemie płacenia. Problem w systemie płacenia jest o tych jednorodnych grupach pacjentów, o tych sposobach płacenia za niektóre procedury medyczne. To trzeba jakoś ujednolicić i powiedzieć, co do czego należy. O tym koszyku usług się tyle mówiło. Znowu nie mamy konkretów.
Cisza.
Więc jest naprawdę dużo do zrobienia i to, że zaczął od gorącej linii pan minister, no to teraz wchodzić będzie w coraz większą trudność.
Inna sprawa, że w Polsce nie ma robionej żadnej weryfikacji zadowolenia ze skutków leczenia i to też jest problem chociażby dla ministerstwa, które powinno te przepisy zmieniać.
Oczywiście. Nie jest źle z polską służbą zdrowia, jeśli chodzi o umiejętności medyków, lekarzy. Bo okazuje się, że my jesteśmy cennym materiałem ludzkim dla innych. Tak. Mhm. Czyli potrafimy, mamy dobre wyszkolenie. Jesteśmy jeszcze lekarzami z dużą dozą etyki, ale to się za chwilę może zgubić.
W poniedziałek, zmienimy temat, Dziennik Gazeta Prawna napisał o przypadkach podawania także noworodkom szczepionek, które powinny zostać zutylizowane, ponieważ były przechowywane w niewłaściwej temperaturze. Jak pani zareagowała jako lekarz na te informacje?
Myślę, że to jest jakaś taka burza trochę wywołana, nie wiem, konflikt jest gdzieś pod spodem. Ja znam ten problem, ponieważ dotyczy on codziennego życia praktyk lekarskich. W naszej akurat, w której ja funkcjonuję, prąd nie wyłączył się przez orkany kolejne. Natomiast były takie miejscowości, gdzie praktyki lekarskie nie miały prądu przez kilkanaście godzin, ale to było sprawdzane przez sanepid i sanepid nad tym czuwał. Były pytania z różnych stron, co teraz z tymi szczepionkami. Trwają kontrole. Jest też odpowiedź producentów, którzy twierdzą, czy podają takie parametry, że to nie jest niebezpieczne, jeżeli przez kilkanaście godzin nie ma utrzymanej temperatury, która jest do dłuższego przechowywania.
Ale szczepionka do niczego się nie nadaje.
Ale szczepionka nie ma już tej wartości i jest krótszy okres albo skrócony zdecydowanie okres jej trwałości. Więc to też powinno było być od razu przez służby sanitarne powiedziane stop lub inne działania. Jeżeli tego nie było, a były zgłoszenia przecież, bo sanepid nad tym czuwa, są monitoringi, jest czuwanie nad temperaturą lodówek. Znamy ten problem, bo jak się coś dzieje, to mamy sygnały na komórkach naszych, że jest coś nie tak z lodówką. No więc sanepid wiedział, więc to są pewnie jakieś, nie wiem, nie do precyzowania w sytuacji poważnie trudnej i należało powiedzieć, zatrzymać, sprawdzimy jakość i udostępnimy lub nie. Przecież te szczepionki nie należą do lekarzy, to są szczepionki rządowe, to są szczepionki przez urząd sanitarny przekazywane lekarzom, więc właścicielem ich jest urząd.
Miejmy nadzieję, że ta sytuacja już się nie powtórzy,
a ta
zostanie wyjaśniona.
Ja mam nadzieję, że ona się nie powtórzy, ale jeśli to już jest duża nauczka, jak się zachować w tych trudnych sytuacjach, bo przecież nie wykluczamy, że w Polsce będziemy mieć różne zaburzenia meteorologiczne.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód. Elżbieta Płonka, doradca wojewody do spraw ochrony zdrowia. Lekarz, była senator Prawa i Sprawiedliwości, była moim i państwa gościem.
Do usłyszenia.